A zgodnie z zapowiedzią jest dzisiaj z nami pan magister inżynier Andrzej Różycki, rzeczoznawca branżowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Komitetu Technicznego do Spraw Jakości Powietrza Wnętrz, działającego w ramach struktur roboczych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, a poza tym mentor, edukator nowej generacji polskich inżynierów, prezes spółki SAR. Witam serdecznie panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, spotykamy się w takich właśnie okolicznościach, dlatego będziemy próbowali odpowiadać na pytania, które zadają także nasi radiosłuchacze w tym czasie. Panie Andrzeju, jak w tym czasie zadbać o cyrkulację, czystość powietrza w domu?
Tak, coś zanikło.
Tak?
Jak jestem na linii, słucham.
Tak. Jak w tym czasie, panie prezesie, zadbać o czystość powietrza w naszym domu? Powiedzmy naszym radiosłuchaczom, na czym dziś w tym czasie pandemii polega dezynfekcja?
Podstawowym elementem, jeżeli chodzi o powietrze, to jest zadbanie, że jeżeli mamy potencjalnie kogoś, kto jest narażony na...
No i mamy takie niespodzianki w rozmowach na żywo. Halo,
ha. Zewnątrz.
O, już troszeczkę lepiej.
Do prowadzenia powietrza z zewnątrz. Mianowicie chodzi o to, żeby wzmocnić systemy wentylacyjne w domu. Takim systemem wentylacyjnym najczęściej jest wentylator łazienkowy. Intensywność pracy tego wentylatora powoduje, że mamy kontrolowaną ilość wymian kubatury powietrza w domu. Oczywiście pomaga nam też wentylacja grawitacyjna w tej chwili, ale z polską wentylacją grawitacyjną jest tak, że dobrze by było, żeby każdy sprawdził, czy ona funkcjonuje i jak funkcjonuje. Różne działania związane z zaklejaniem, z podłączaniem się różnych instalacji wentylacyjnych i o innych funkcjach do wentylacji grawitacyjnej powoduje, że jej skuteczność jest mała. Dlatego proponuję, aby Państwo w najprostszy sposób, jak można, sprawdzili, czy ich wentylacja grawitacyjna...
Ale przerywa niestety. No nie wiem, może spróbujemy przełączyć się na stacjonarny telefon. Panie prezesie, słyszymy się? Halo, halo.
Nie. Wentylacji grawitacyjnej. Musimy tylko sprawdzić przez prostą rzecz. Dotknięcie kartki papieru do kratki wyciągowej w łazience spowoduje, że jeżeli ona zostanie przyssana, to znaczy, że wentylacja działa. Jeżeli są osoby starsze, które nie są w stanie tego zrobić, to mogą uchylić na szerokość palca drzwi między łazienką a korytarzem i przystawić jakąś wstążeczkę, lekki materiał, a ewentualnie płomień świecy, żeby zobaczyć, w którym kierunku następuje przepływ powietrza. Jeżeli następuje on w kierunku łazienki, to znaczy, że system wentylacyjny działa, czyli wspomaga nam wymianę powietrza. Uchronimy się przed koronawirusem, rozcieńczając powietrze maksymalnie, dostarczając im maksymalnie ilość powietrza zewnętrznego i to daje nam potencjalnie gwarancję na to, że stężenie tego wirusa będzie mniejsze. Są publikacje twierdzące, że czym mniejsze jest stężenie, tym potencjalnie ryzyko zachorowania jest mniejsze, a przebieg choroby jest lżejszy. Nie jest to do końca stwierdzone, bo naukowcy mają różne opinie, ale na logikę, jeżeli to zastosujemy, to na pewno nie zaszkodzimy sobie. Elementem, na który musimy również zwrócić uwagę, to jest fakt, że jeżeli dostarczymy większą ilość powietrza, a żeby ją znowu dostarczyć, bo omówiłem wyciąg, musimy lekko rozszczelnić okno lub doprowadzić do uchylenia na jakiś centymetr okna w pomieszczeniu, które chcielibyśmy mieć ściśle pod kontrolą związaną z ilością powietrza, ze zwiększoną ilością powietrza. Może nastąpić sytuacja przechłodzenia tego powietrza. I wówczas, jeżeli grzejnik, typowy grzejnik do centralnego ogrzewania nie jest w stanie dać sobie radę, musimy dodatkowo zastosować jakiś grzejnik olejowy, który będzie kompensował, czy inna farelka, która będzie kompensowała pracę, ale oczywiście pod kontrolą, żeby nie było żadnego niebezpiecznego zagrożenia.
Czyli tak naprawdę to usuwanie zanieczyszczeń z powietrza w naszym domu, w naszym mieszkaniu polega na rozcieńczaniu zanieczyszczeń właśnie za pomocą wentylacji.
Dokładnie, pani redaktor, dokładnie tak. Rozcieńczamy. To jesteśmy w stanie zrobić. Na salach operacyjnych robimy wypieranie, ale nie jesteśmy w stanie tego tu zrobić. Nasza strategia to jest rozcieńczać. Maksymalnie rozcieńczać i maksymalną ilość powietrza usuwać.
A na czym polega jonizacja powietrza? Czy ona odgrywa w tych okolicznościach ważną rolę?
Bardzo ciekawe pytanie. Jonizacja powietrza to jest pod specjalną kontrolą tak zwanej technologii RCI. Jest elementem wytworzenia tlenu aktywnego, ale to robią profesjonalne urządzenia. Takimi urządzeniami zabezpieczyliśmy szpital na Szaserów i szpital MSWiA, w którym uwalniamy wodorotlenki. Tworzy się agresywny, aktywny tlen, który powoduje likwidację koronawirusa w znaczącym zakresie. Jego żywotność średnio przy tych emiterach, które my mamy, jest około 20 minut. Tym udało się.
Czyli za pomocą jonizacji powietrza dzisiaj niszczymy również w szpitalach bakterie, wirusy, grzyby, dziwne zapachy w pomieszczeniu i w powietrzu, prawda?
Tak, mało tego. Jonizacja o tyle jest ciekawa, że możemy ją stosować w przypadku przebywania tam osób. Ozonowanie jest elementem, w którym musimy osoby usunąć. Jonizacja katalityczna jest rozwiązaniem, w którym możemy pozwolić sobie na przebywanie osób. Ja sam byłem obiektem testowania jonizacji katalitycznej i uważam, że jest to element, który ma przed sobą ogromną przyszłość. To jest technologia amerykańska, zastosowana jeszcze na statkach kosmicznych NASA, gdzie oni tam musieli być w stałej recyrkulacji, bo na zewnątrz mamy, nie mamy atmosfery naszej ziemskiej.
Panie prezesie, generatory ozony wykorzystują lampy UV lub ładunki elektryczne, wytwarzając ozon, który z kolei reaguje z chemicznymi, biologicznymi zanieczyszczeniami, tak?
I teraz
tak. I komu tak? I to jest inna technologia i komu jest zalecana dzisiaj? Albo w jakich pomysłach?
To jest bardzo ciekawe pytanie następujące, dlatego że na przykład przy dużych sortowniach pieniędzy, przy wydarzeniach, w których mamy, gdzie nośnikiem potencjalnych zakażeń jest materiał w obrocie. Pieniądz jest takim materiałem w obrocie w tym zakresie. Dużo przestrzeni, jak również i mniejsze. Szpitale używają ozonowania. Jest to rozwiązanie, które jest rozwiązaniem popularnym, z tym, że o tyle uciążliwym, że musimy ewakuować w trakcie ozonowania personel i tak naprawdę bardzo starannie uszczelnić pomieszczenie, żeby sens ozonowania miał miejsce, żeby ozon aktywny bardzo w tym obszarze zlikwidował bardzo skutecznie element wirusa, ale potem również musimy pamiętać o tym, że zanim do tego pomieszczenia wejdziemy, to musi spaść stężenie ozonu do wartości bezpiecznej dla ludzi. To jest około 24 godzin po ozonowaniu, tak naprawdę prawdziwym ozonowaniu, jest to możliwość potem dostępu do tego pomieszczenia. To są wybory w zależności od technologii, w których chcemy użyć danego systemu.
Czyli tak, generatory ozonu, jonizacja powietrza, promieniowanie. Która z tych metod dzisiaj jest najskuteczniejszym sposobem walki z koronawirusem?
Wszystkie są potrzebne, dlatego że ich mamy mało. My jesteśmy jakby pionierami w zastosowaniu. Producenci tych rozwiązań dobijali się do szpitali przez wiele lat, ale szpitale mają znacznie większe problemy finansowe, a nie zakup tych rozwiązań. Dzisiaj świat się zmienił. Przecież tak samo przygotowanie szpitala na funkcję szpitala zakaźnego to jest potężna robota, dlatego że zmienia się kompletnie struktura przepływu powietrza w szpitalu. To jest tak, że jedynym szpitalem, który my mamy, to jest zakaźny na Wolskiej, a szpitale, któreśmy przygotowywali na Szaserów czy MSWiA, musieliśmy przebudować systemy wymiany powietrza na podciśnienie, gdzie standardem dobrego szpitala jest nadciśnienie wytworzone z czystego powietrza. Więc każda technologia, którą zastosujemy, będzie pomagała personelowi medycznemu. Tam, gdzie możemy ewakuować personel medyczny, stosujemy ozonowania. Mhm. I w tym, tam, gdzie musimy mieć personel medyczny i pacjenta i zredukować ilość koronawirusa, wtedy technologie jonizacji katalitycznej. To są wspólnymi siłami, może musimy walczyć z koronawirusem.
Panie inżynierze, jeszcze takie ważne pytanie. To pytanie często powtarzają rodzice i mi też się zaświeciła lampka. Który sposób z tych, o których pan tak barwnie opowiadał, powinien być zastosowany, jeśli chodzi o polskie szkoły, o polskie, tak, szafki? Dzieci nie, no mamy nadzieję, że kiedyś wrócą do szkoły, prawda? Jaki rodzaj dezynfekcji w tych szkołach, w których one się uczą, w których siadają do ławek, powinien być zastosowany?
Polskie szkoły to jest bardzo ciekawa rzecz i myślę na dłuższą spotkanie, dlatego że podstawą polskich szkół to jest edukacja dzieci i dostarczania tlenu do sal lekcyjnych.
Mózg Czyli dziecka, zwykłe wietrzenie?
Percepcja, percepcja powoduje to, że powinniśmy obniżyć stężenie CO2 w salach lekcyjnych. Dzieci będą się znacznie lepiej uczyły, znacznie więcej wiedzy przyjmowały. Nie mamy przygotowanych przyzwoitych elementów napowietrzania sal lekcyjnych. I to jest robota na dłuższą rzecz i wszyscy na tym zarobimy. Drugim elementem, o który pani pyta w tej chwili, forma dezynfekcji RCI jest formą, która potencjalnie pozwoliłaby funkcjonowanie nauczycielom i dzieciom w szkole przy pracy tych urządzeń. Mhm. No ale to urządzenie też trochę buczy, trochę może zakłócać to wydarzenie. Więc jeżeli pojawiłby się koronawirus w szkole i byłoby to wiadomo, technologie związane z ozonowaniem są skuteczne. Technologie z RCI bardzo starannie przeprowadzone według harmonogramu też są skuteczne. Nie mamy poszukiwania rozwiązań w tej chwili, idą w paru kierunkach. I azotowanie jest jeszcze takim środkiem, który jest w powijakach, i plazma. Jest elementów. Koronawirus spowodował uaktywnienie się jakby rozwiązań w tym zakresie. My znamy technologię, tak jak powiedziałem, jonizacji katalitycznej i ozonowania. Na tych mogę się wypowiadać. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania, one są. Polscy naukowcy też pracują. Miałem do czynienia z bardzo ciekawą osobą, która pracuje nad azotem w tej chwili. Badania ma w tym sposób, jakby w takim początkowym elemencie laboratoryjnym, też będzie poszukiwała jakichś poligonów doświadczalnych. To jest, jesteśmy jakby w pierwszym kroku rozwiązań, które spotkają nas, bo koronawirus z nami zostanie. My się uodpornimy na koronawirus, ale on będzie u nas.
Widzimy w środkach przekazu ludzi w uniformach dezynfekujących szafki szkolne, ulice we Włoszech na przykład. Czy w Polsce również wdrażane są tego typu środki?
Myślę, że tak. Ja nie mam wpływu na decyzję. Jestem konsultantem od ruchu powietrza. Co bym mógł zasugerować? Jeżeli jestem na przystanku czy coś, to będę pierwszy po stronie nawiecznej. Czyli jeżeli ma być wiatr, który wieje, to ja jestem pierwszy na wiatr, żeby wiatr mnie omywał w pierwszej kolejności. Więc takie najprostsze rozwiązania logiczne, myślące, nie dotykamy się tego, czego nie musimy. Jeżeli jest nas więcej, używamy rękawiczek. A nie ma dokładnego badania na temat ekspozycji powierzchni stałych i rozwoju koronawirusa w ekspozycji powierzchni stałych na materiale zewnętrznym. Główna koncentracja zbierania się jonów jest bardzo niebezpieczny, bo wirus to jest taki autostopowicz generalnie. On się przykleja do partycji. Partycji kurzu, partycji pary, partycji śliny, wydzieli człowieka i on sobie na nich podróżuje. Grawitację mamy szczęśliwie, co ściąga ją na ziemię, na podłoże i tam on się osadza. Koncentracja wirusa jest elementem, ile potencjalnej emisji znalazło się w tym momencie i ile, jaka wartość tego wirusa opadła na konkretną powierzchnię w tym obszarze. Dlatego czyszczenie oczywiście ma sens, ale pytanie jest, czy czyścimy to po to, żeby ktoś nas filmował, czy czyścimy to po to, że tak nakazuje rozsądek. Czyszczenie szafek, absolutnie w szkole tak. I to jest proste, może to wykonać każda osoba sprzątająca. Mamy gwarancję, czyszczenie blatów szkolnych, czyszczenie miejsc, toalet, gdzie ma ten klamek w pierwszej kolejności. To są abecadło wywodzenia. To tak jakby mówimy, nie witamy się i to jest rozsądne. Ale dotykanie czego innego jest też formą kontaktu naszej ręki, która jest podstawowym przenoszeniem wirusa z osoby na osobę.
Mm-hmm. Wspomniał pan, że pod pana opieką, prawda, są szpitale w Warszawie. Państwo są takimi cichymi bohaterami. Na czym polega wasza praca?
Nasza praca polega na tym, że musimy utrzymać funkcjonalność tych systemów, czy by się waliło, czy paliło. Czy te systemy funkcjonalne mają dwie zadania. Chronią personel medyczny. Naprawdę, ochrona personelu medycznego to jest przeżycie nas przez epidemię. Mm-hmm. Pacjent oczywiście jest elementem troski naszej, ale jak zabraknie opiekunów, to nie ma sposobu, żeby pacjenta ochronić. I podstawą jest ochrona personelu. Jestem naprawdę z całego serca wdzięczny dyrekcji i szpitala na Saserów i generałowi Gielerakowi i profesorowi Wierzbie i jego całemu personelowi, jednemu i drugiemu, że podjęli szybkie decyzje. Oni zadecydowali w ciągu jednego, dwóch dni do wprowadzenia tej amerykańskiej technologii na zabezpieczenie swoich obszarów. To jest w szpitalach, gdzie proces decyzyjny trwa miesiącami. Rewelacja, odwaga tych ludzi, jakby determinacja. To jest element, który absolutnie uważam, że należy na duże słowa uznania przy tym poziomie za jakby innych obowiązków, które mają. Nie?
Czyli ta amerykańska technologia jest wdrażana. No,
ona jest zamontowana. Ona jest w obu szpitalach zamontowana w tych najtrudniejszych obszarach. Czyli emitery, jonizacja katalityczna działa i możemy spokojnie w tej chwili powiedzieć, że my jako inżynierowie zrobiliśmy wszystko, co możemy przy pomocy i życzliwości i odwadze tamtych ludzi, że zdecydowali nam się wykazać w tym obszarze.
A jak często trzeba to powtarzać?
Znaczy to jonizacja katalityczna działa non-stop 24 godziny. Ona wytwarza ten tlen, ona emituje jakby powoduje aktywizację tego tlenu, więc cały czas podczas pracy takie urządzenie ma żywotność około 2 lat ze swoją wielkością emisji.
To sporo rzeczywiście. Panie inżynierze, to może jeszcze powiedzmy, na czym polega wentylacja powietrza w kościele? Co zapewnia tę wentylację?
To jest bardzo ciekawa rzecz. Następna, która jest też pewnym elementem mojej pasji. Dlatego, że proszę zauważyć, kościoły średniowieczne, kościoły, które były budowane w okresie, zawsze miały system wieży. Wieża nie tylko oznaczała jakby najważniejszy budynek w tym obszarze, ale pełniła bardzo poważną rolę wentylacyjną. W średniowieczu ludzie nie zachowywali tej formy czystości. Sądzę, że przy zgromadzeniu, a byli bardzo pobożni w tym zakresie, jak napełnili tak do 120% obszaru, to tam się nie dało wytrzymać. Więc wieże funkcjonowały jako naturalną formę wentylacji. I teraz w kościołach bym proponował w przypadku wiernych odbudowanie tego systemu. Wieża tworzy naturalny ciąg grawitacyjny. I przez ten ciąg grawitacyjny, gdybyśmy połączyli ten element z kościołem, z jego wnętrzem, spowodowalibyśmy naturalne usuwanie powietrza, czyli na dużą skalę ten sam system, który mówimy o zwykłym małym mieszkaniu. Czyli w analizie oczywiście należałoby tylko zastanowić się nad tym, w jaki sposób dostarczyć powietrze, jakie okna uchylić, żeby wierni nie siedzieli w bezpośrednim napływie zimnego powietrza. Odpuśćmy komfort, czy nam jest ciepło, czy nie. Jak chcemy iść do kościoła i działa wentylacja w trakcie mszy, to rozcieńcza ilość powietrza. Oczywiście, że przy tej zredukowanej ilości w tej chwili osób, moim zdaniem trochę te 5 osób jest elementem niezrozumiałym przeze mnie dokładnie. Ja bym zastosował podstawowy algorytm polegający na tym, że każdy proboszcz, gdyby wiedział, ile ma miejsc siedzących w ławce, i osobę zakreślił promień około 2 metrów pomiędzy osobami siedzącymi, to wyliczyłby sobie, ile potencjalnie osób w kościele mogłoby być. To jest elementem, w którym prawdopodobny kontakt w odległości 2 metry i jakby jednoznaczny porządek przez kościelnego przystąpienia do komunii urzędami i z tą odległością 2 metrów zachowałby racjonalizm, taki mój jako eksperta, przy tym przewietrzaniu, przy jednak uchylonych drzwiach, żeby w ten sposób zrobić. Można zrobić takie próby zadymiania, które mogą pokazać, jak się układa powietrze. To samo też sugeruję, jeszcze wracając do zwykłych mieszkań. Jeżeli chcemy wiedzieć, czy działa grawitacja, zróbmy mały smród i zobaczmy, czy ten smród szybko przez wentylację się uniesie. Lekko przypalone włosy, czy jakiś zapachowo środek. Jeżeli skuteczność jego jest taka, że nam błyskawicznie wychodzi, to znaczy, że nasz system działa.
Uśmiecham się, bo w moim domu chyba często sprawdzam tą cyrkulację powietrza, gdzie jest ten smrodek, coś przypalonego w kuchni.
Tam do życia. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Rozwój mózgu dziecka przy powietrzu stałym, a przy przewietrzaniu czy na powietrzaniu. To są w ogóle historie na dłuższe rozmowy. Nie pora w tej chwili na takie
analizy,
wywody. Ale
tylko podpowiedzi, sugestie.
Tylko żeby pamiętać to, co powiedzieliśmy, że zewnętrzne powietrze nie jest za powietrzem, nie zawsze jest powietrzem czystym, że mamy smog, mamy też zabezpieczenia, więc to też trzeba rozróżnić. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i musimy się dostosować do tych wydarzeń, ale im więcej nasze dzieci, im więcej będziemy mieli kontakt z czystym powietrzem, tym będziemy zdrowsi.
Pana apel a propos kwarantanny pracowników, właśnie jak samopoczucie pracowników, jak u Państwa te dni mijają?
Mam gorącą prośbę. Mianowicie w tej chwili jesteśmy na pierwszej linii frontu. Wspieramy te szpitale zakaźne, mamy te 2 najważniejsze szpitale w opiece serwisowej. I faktem jest, czy to się liczymy, czy nie, nasze zawodostwo polega na kalkulacji ryzyka. Mogą nas spotkać kwarantanny. Nasi pracownicy są ludźmi odważnymi, ludźmi, którzy wiedzą, że obowiązek zawodowy, rozumieją szpitala, znacząco wychowali się w szpitalach, to jest nie pozostawienie szpitali. Ale jeżeli przytrafi im się element kwarantanny czy choroby, poszukujemy małych kwater, małych pomieszczeń, generalnie na jednoosobowych, które nie będą w jakimś dużym ciągu zgrupowane, żeby można te osoby w tym obszarze zlokalizować na kwarantannę, żeby nie musiały jeździć do domu, bo nie mają innego wyjścia i żeby nie obawiały się o swoich najbliższych. Każdy poświęcając się, wiele osób jest takich, że poświęci siebie, ale w sercu swoim, mając swoją rodzinę, zrobi wszystko, żeby ich uchronić. Jeżeli mi się uda połączyć ich odwagę z poczuciem bezpieczeństwa ich rodzin, poszukaniu takich właśnie i zabezpieczeniu im takich kwater, to mogę iść na pierwszą linię frontu całą swoją siłą. I drugim elementem mojej prośby jest poszukiwanie wolontariatu. Wolontariatu złożonego z techników, inżynierów sanitarnych, związanych albo z wentylacją, ale również od specjalności elektrycznej czy mechanicznej. My wiemy, że część naszych ludzi w tej linii, pierwszej linii będzie zarażona w jakiś sposób, czy będzie na kwarantannie i przerzedzą się nasze szeregi. A tak jak powiedzieliśmy, my musimy o tych ludzi walczyć, o personel, o pacjenta. Jak zabraknie nas i staną systemy wentylacyjne, to ci ludzie będą mieli gigantyczny problem. Proszę sobie wyobrazić pracę w kombinezonie przez 10-12 godzin, kiedy musi pani skorzystać z toalety, napić się herbaty, odpocząć, a tak naprawdę zdjęcie tego kombinezonu wymaga założenia nowego. No to jest, oni pracują...
No słyszałam wczoraj, że te kombinezony trzeba zmieniać co 3 godziny. Tak to powinno wyglądać.
No. To oni pracują w mega trudnych warunkach, jak im pomożemy. Mało tego. Jak oni wiedzą, że ci inżynierowie robią wszystko, żeby im pomóc, to jest ktoś, kto czynnie ich wspiera, nie tylko deklaratywnie, ale ktoś czynnie ich wspiera w tym najbliższym elemencie, co mogą zrobić. Chcemy to robić. Chcemy im dodawać otuchy, ale też chcemy być w poczuciu, w stosunku do swoich najbliższych, że nie pogubimy się w proporcjach. pomiędzy służebnością a miłością.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, za rozjaśnienie nam tutaj kilku bardzo ważnych kwestii. Pan magister inżynier Andrzej Różycki, rzeczoznawca branżowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Komitetu Technicznego do Spraw Jakości Powietrza Wnętrz, prezes spółki SAR, był dzisiaj naszym gościem. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję, życzę dużo spokoju, dużo zdrowia, dziękuję, no i będziemy ten apel przypominać.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko bardzo podziękować odważnym ludziom, dzięki którym możemy funkcjonować. Podziękować mojemu serdecznemu przyjacielowi, dzięki któremu ułatwia mi różne kontakty panu doktorowi Andrzejowi Mondrali i fantastycznemu gościowi, który jest pan Marek Posobkiewicz, który jest takim wsparciem w tych naszych wydarzeniach. Takim ludźmi warto orać lud. Także tak to wygląda.
Dziękuję panie prezesie, do usłyszenia.